proszę pana Ireneusza Zielińskiego o komentarz czy odpowiedź na te dwa bagatelne pytania, czy istnieje póki, czy istnieje nieśmiertelna dusza.
Szanowni Państwo, to znaczy tylko na dwa pytania? Bo
Ja
może przyjmę, drodzy Państwo, taką konwencję, że z osobami, którymi jestem po imieniu, będę mówił po imieniu, proszę, żeby mi też mówił po imieniu. Myślę, że Mateusz się nie obrazi, że będę do Ciebie również mówił po imieniu, zwłaszcza, że jesteśmy u Dominikanów i imię chyba jest w chrześcijaństwie dosyć ważne, to chociaż w tym sensie będę chrześcijaninem, tak? Że będę operował imionami, ale powiedziałeś na początku, że mam odpowiedzieć na wszystkie uwagi i to jest niezwykle trudne, więc pewnie, skoro teraz mam ograniczyć się do dwóch, to nie wiem, co wybrać. A druga uwaga początkowa Mateusza była taka, że no tutaj będą zarzuty i że profesor Judycki nawet mówił, że to jest sytuacja graniczna. No, drodzy Państwo, zarzutów to się trzeba bać prokuratorskich, a sytuacja graniczna to jest naprawdę zupełnie co innego niż odpowiedź na różnego rodzaju zarzuty. Ja się zajmuję kwestią śmierci i życia wiecznego i to jest rzeczywiście doświadczenie graniczne, natomiast czy doświadczenie cierpienia, natomiast dyskusje filozofów, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze granicznymi doświadczeniami nie są. Teraz już, żeby nie przedłużać do tego, co pan profesor Judycki powiedział, najpierw podzieliłbym się tym odczuciem. No oczywiście widzę, że na tyle jasno ta książka jest napisana, że odczucie, że ona jest sceptyczna, jest całkowicie słuszne. I to myślę, że nawet jednoznacznie dosyć, łącznie z zakwestionowaniem tych wszystkich iluzji, które opisywałem, starałem się wskazać. Natomiast mam nadzieję, że jedno z odczuć pana profesora jest tylko jednostronne. Mianowicie to, że ja jednak preferowałbym niebyt nad byt, czy nieistnienie nad istnienie, że w pewnych sytuacjach nawet nieistnienie może być dobrem w sytuacji, kiedy kończy cierpienie. Otóż obstaję przy tej tezie, może być. W książce, jeśli dobrze pamiętam, ona sama jest dla mnie za długa, żeby ją drugi raz przeczytać, więc mogę się mylić, ale chyba zacytowałem dwa listy samobójców, Aleksandra Bata i Tomasza Beksińskiego. I to są tak wyraźne stwierdzenia, że nie chcę się obudzić. Nie budźcie mnie. Mam nadzieję, że już się nigdy nie obudzę. Że to jest również pewna dana antropologiczna, tak to nazwijmy, którą pod uwagę trzeba wziąć. To nie znaczy, że ja w pewnych sytuacjach nawet nie szukałem tego, czy przypadkiem nawet w tych listach nie chodzi właśnie o to, co pan profesor powiedział. O być może tylko zakwestionowanie tego radykalnego cierpienia, które było doświadczone tutaj i być może cień nadziei, że może jest możliwe jakiekolwiek inne istnienie, w którym można byłoby doświadczyć jakiegoś dobra. I wtedy oczywiście prawdopodobnie by się perspektywa zmieniała. Natomiast muszę powiedzieć, że jest bardzo obca idea Unamuno, który mówił, że nawet wieczne piekło byłoby czymś dobrym, bo sama świadomość wiecznego, nieznośnego cierpienia byłaby dobrem. No, tu muszę powiedzieć, że wolałbym nieistnienie niż wieczne piekło. Jeszcze co do tego przerażenia. Z przerażenia oczywiście nic nie wynika, ale przerażenie śmiercią, zwłaszcza śmiercią bliskich osób, może rodzić różnego rodzaju, może być nawet, jak powiedział, używając słowa pana profesora, racją za przyjęciem pewnej hipotezy czy pewnej idei życia po śmierci. Tu mi się przypomina metafora, którą Peirce używał, mówiąc, że wszyscy się mogą z zewnątrz śmiać ze strusia, który wkłada głowę w piasek i nie chce widzieć zagrożenia, ale z jego perspektywy to jest bardzo racjonalna postawa, bo właśnie on w ten sposób radzi sobie z tym przerażeniem, którego spotkała. Ale to preludium, tak? Teraz te najważniejsze, fundamentalne pytania, które pan profesor zadał. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestię dowodów w tym ścisłym sensie, absolutnie formalnych i tak dalej, pan profesor, jak rozumiem, też się zgadza, że tutaj ich nie mamy. Ja rozumiałem i chyba mam nadzieję, że gdzieś to w książce zostało powiedziane, jako pewnego rodzaju rozumowania, które mają nam dać wynik pewny lub bardziej prawdopodobny niż nieprawdopodobny, czy na skali prawdopodobieństw pokazać, że na przykład nieśmiertelność duszy czy zmartwychwstanie ciał jest bardziej prawdopodobne niż jego brak. Otóż uważam, że nie ma danych, łącznie z tym spirytyzmem, który pan profesor tutaj zarzucił, że ja go nie rozwijałem, który bym miał wskazać, że jest bardziej prawdopodobne, że cokolwiek z nas przetrwa po śmierci niż nieprawdopodobne. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z uwagą, którą pan profesor bardzo mocno odnotował, mówiąc, że gdybyśmy przyjęli, nie wiem, czy dokładnie zanotowałem, ale mniej więcej pierwszej sens był taki. Wszechmocnego, absolutnie doskonałego i świętego Boga, to musimy przyjąć zmartwychwstanie, ponieważ właśnie z Niego wynika zmartwychwstanie, jak rozumiem, chyba tak było dopowiedziane, zbawienie. Otóż mnie się wydaje, że tu wynikania nie ma. Może być bardzo racjonalna nadzieja, jeśli mamy dobry dowód na to, że Bóg istnieje, że jest wszechmocny, że jest święty i że żąda i że oczekuje naszego zbawienia, to możemy mieć dobre racje, że nas ocali, bo nie stworzył nas do śmierci, tylko do życia. Natomiast wynikania tutaj bym się raczej nie dopatrywał, a jeśli byśmy popatrzyli również na pewne hipotezy, jednak w innych polemikach one się, których czytałem, też pojawiają, związane z potępieniem wiecznym, to czasami niestety jest również taka sytuacja, że owszem, nawet ten wszechmocny Bóg nie zawsze, moglibyśmy powiedzieć, jest absolutnie doskonały i święty i nie zawsze moralną doskonałość byśmy mogli mu przypisać, jeśli pozbawia istoty, które stworzył do zbawienia, właśnie zbawienia. Czy tu jest kwestia wolnej woli, to Państwo pozwolą, ten wątek profesor Łukasiewicz również podjął i tam pełniej na ten temat odpowiem. Co do teraz kwestii uwzględniania tekstów chrześcijańskich i żeby neutralne ich traktowanie musiało wskazywać, że jednak jest pusty grób, czy Chrystus zmartwychwstał, a skoro Chrystus zmartwychwstał, to właściwie jest również zapowiedź naszego zmartwychwstania. Ja nie sądzę, żeby to było neutralne czytanie tekstów chrześcijańskich, ale gdyby nawet, ja jestem w stanie się zgodzić, że mam dowód historyczny w takim sensie, jakim historycy mówią, że to jest w bardzo wysokim stopniu prawdopodobieństwa, że Jezus jest Bogiem i że Jezus zmartwychwstał, to dalej będę widział pewien przeskok myślowy od zmartwychwstania Jezusa do zmartwychwstania ludzi i ich życia wiecznego. Trzeba będzie bardzo skomplikowaną ontologię uczestnictwa osób ludzkich w człowieczeństwie Chrystusa wskazać, żeby również z samego faktu zmartwychwstania Chrystusa zmartwychwstanie ludzi dało się wywieźć. Myślę, że tutaj jednak wynikania nie ma. Pewnie tutaj całkowicie się zgadzam z panem profesorem, że uwzględnienie doświadczeń mistycznych powinno być uwzględnione i poszerzyłoby tą bazę empiryczną, tak to nazwijmy, czy quasi-empiryczną owej eschatologii. Natomiast mnie się wydaje, że tak czysto improwizuję teraz, mnie się wydaje, że nie wykroczyłoby poza to, co pisałem na temat wiary jako doświadczenia wieczności, bo tu już również mamy pewne zanurzenie, jeśli wiarę pojmujemy, ja chyba odwoływałem się, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to teraz się odwołam do koncepcji wiary Marcela. To jest pewnego rodzaju, tak spoglądam tutaj na Andrzeja, który jest fachowcem od Marcela, że wiara właściwie jest pewną formą partycypacji w Bogu. Więc w tym momencie mielibyśmy jakiś pomost, przynajmniej do tego, co moglibyśmy również nazwać doświadczeniem mistycznym. Natomiast czy to poszerza nasze rozumienie osób ludzkich? Pewnie tak. I tutaj bym się zgodził, że ten wątek pewnie byłoby trzeba uwzględnić. Jeśli chodzi o kwestie tych niespójności związanych, teraz to drugie pytanie, natury ja. Być może pojęcie substancji nie jest tam dostatecznie wyjaśnione. Rozumiem je tak, jak pan profesor zdefiniował, jako pewien podmiot zmian, czy pewne, nawet w mocniejszym sensie podmiot własności. Natomiast ja nie dlatego skupiałem się na substancjalności, że to było dla mnie nieistotne. Mnie chodziło o wskazanie na taki aspekt ja, który jest dany w pewnym naszym uniwersalnym doświadczeniu. I dlatego nieustannie mówię o pewnej intuicji ja, o samoświadomości ja. W takim sensie, że nawet mogą nie być dane żadne wrażenia, ale pewna świadomość tego, że jestem, czy że jestem świadomy siebie i w tym sensie tej samoświadomości nie przysługują żadne parametry czasowe, to jest nam wszystkim dane. Dlatego w żadnym wypadku, no tu aż mnie to trochę zabolało, że z Kartezjusza dziwaka filozoficznego zrobiłem. To jest jeden z moich ulubionych filozofów po Hume'ie. Muszę od razu przyznać. I jeśli tak uwagi moje o Kartezjuszu, tak ktokolwiek z Państwa odczytał, to wbrew moim intencjom, tak? Absolutnie nie chciałem z Kartezjusza czynić dziwaka. Natomiast uważam, że pewien element doświadczenia ja, który Kartezjusz opisuje, abstrahuję teraz historycznie od tego, po co Kartezjuszowi to było potrzebne. Ja zasadniczo traktuję Kartezjusza jako jednego z tych, którzy chcieli zbudować fizykę i którzy pewne nawet kwestie filozoficzne, które podejmowali, między innymi w medytacjach, czynili je po to, łącznie z tym osławionym, tam pewnie nie ma dualizmu, tam jest właściwie epifenomenalizm, jak się dobrze przyjrzymy, zwłaszcza tekstom człowiek czy innych, czy w zasadach filozofii, to właściwie Kartezjusz nawet nie jest dualistą, tylko epifenomenalistą. Po co on to czynił? Żeby wreszcie uwolnić materię od jakichkolwiek celowościowych struktur, jakichkolwiek dusz roślinnych, zwierzęcych i wobec tego, żeby można było zbudować fizykę całkowicie obiektywistyczną. Więc ja tą metafizykę Kartezjusza trochę inaczej interpretuję, ale jeśli już byśmy przyjęli nawet to, jak niektórzy fenomenologowie czy egzystencjaliści Kartezjusza interpretują, to jest pewien, no, pewna ułomność w tym jego doświadczeniu ja, mianowicie tego, że moje ja jest jednak mimo wszystko ucieleśnione. Ja przynajmniej nie mam takiej zdolności abstrahowania, żebym sam siebie wyobrażał jako w żaden sposób niezwiązanego z ciałem. Mimo wszystko jakaś lokalizacja do tu i teraz jest obecna i chyba bliższe jest mi znowu te wszystkie późniejsze koncepcje Merleau-Ponty'ego czy Marcela chociażby, że ja jest jednak w jakiś sposób, nie wiemy jaki, ale ucieleśniony. Natomiast czy substancjalność jest teraz, czy duchowość w jakikolwiek sposób potrzebna? Moim zdaniem nie. Do życia wiecznego to może być znowu tylko kolejna racja, że mamy pewną nadzieję. Tu ksiądz profesor, znaczy Krzysztof Śnieżyński o tym będzie pewnie więcej mówił, bo jego polemikę już też znam. I to jako jedna z racji za życiem wiecznym mogłaby być. Natomiast w moim odczuciu tak, nawet jeżeli przypiszemy substancjalność czy duchowość naszemu ja, to ono może mieć początek i koniec. I nawet jeżeli przypiszemy temu ja, że ono jest stwarzane przez Boga, to wcale nie jest wykluczone, że Bóg będzie ten akt kreacji utrzymywał także poza śmierć. Może to być kolejna racja empiryczna za tym, że jest jakaś nadzieja po śmierci, natomiast niekoniecznie jakaś racja przekonująca. No i ostatnia uwaga tutaj jeszcze taka, żeby ten mój pesymizm tutaj, który pan profesor mocno akcentował, nie był taki absolutny. Ja starałem się jednak pokazać, że są pewne pozytywne doświadczenia, jak miłość na przykład, czy rozkosz, które ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby nie tylko w życiu trwały, ale i żeby trwały w życiu przyszłym. Dziękuję bardzo. Jeszcze słóweczko. Ja ciekawy jestem, jak mam interpretować te brawa, bo najpierw brawa dobrze mu dołożył, a teraz brawa, że dobrze odpowiedział, czy tak?
Fajna walka. Dobra walka.